Grzegorz Nowak, Radio Ziemi Wieluńskiej.
Dzień dobry, Jan Książek, Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
Panie dyrektorze, przed nami okres Święta Narodowego 11 listopada, mnóstwo koncertów, mnóstwo różnego rodzaju wydarzeń patriotycznych. Co takiego przygotowuje Muzeum Ziemi Wieluńskiej z tej okazji?
Trzeba przede wszystkim przypomnieć o tym, że to jest chyba najważniejsze święto, jeżeli chodzi o naszą spuściznę, tą najbardziej dramatyczną, czyli 123 lata niewoli i my już jesteśmy, uwaga, 105 lat od tego momentu, kiedy tę niepodległość odzyskaliśmy. Co prawda później były te różne straszne momenty, szczególnie czas II wojny światowej, ale pamiętamy, mówimy, szczególnie my, regionaliści, w kontekście postaci związanych z naszym terenem, czyli z historyczną ziemią wieluńską. Opowiadamy o członkach polskiej organizacji wojskowej, bo przecież wtedy jeszcze nie było regularnego wojska polskiego, tylko byli żołnierze, którzy wcześniej walczyli w mundurach trzech naszych zaborców, czyli Rosji, Prus i Austrii, ale później oni właśnie tworzyli te zręby wojska o nazwie Polska Organizacja Wojskowa. Powtórzę, i to ci, którzy pierwsi stanęli z bronią w ręku, kiedy w listopadzie 1918 roku trzeba było wyrzucić na naszym terenie Prusaków i później z kolei walczyć czy w powstaniu wielkopolskim, bo i tak było, w powstaniach śląskich oczywiście, ale przede wszystkim i z Ukraińcami o Lwów i w tej największej batalii z Rosją sowiecką o wschodnie granice Rzeczypospolitej, a można nawet powiedzieć nie tylko o granice, ale też o wolność i niezależność, bo mogło być bardzo różnie, kiedy wojska Armii Czerwonej podchodziły pod Warszawę, mogliśmy stracić niepodległość na kolejne lata. Więc o tej rocznicy 105 pamiętamy, nie tylko opowiadamy podczas spotkań, podczas lekcji muzealnej, ale także podczas takie przesłanie muzyczne, jakie będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę, to jest 12 listopada o godzinie 17, kapela PSP pod takim, nie rozszerzam na razie tytułu, żeby to bardziej zaciekawieniem zabrzmiało, wystąpi w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy, bo otwarte jest wejście na to wydarzenie. Na pewno 5 muzyków zaspokoi nasze zarówno muzyczne potrzeby, jak i te duchowe w kontekście wiary w odrodzoną i niezależną Rzeczpospolitą.
A przenosząc się niejako za pomocą anteny radiowej w czasie, w ten 1918 rok, jak to wyglądało na terenie tutaj Ziemi Wieluńskiej? Te walki były jakieś intensywne, tak jak na przykład w Łodzi ginęli późniejsi żołnierze strzelców kaniowskich w bojach o Dworzec czy o Grand Hotel. Jak to wyglądało tu na terenie Wielunia? Czy były jakieś potyczki, czy raczej to przejęcie władzy od zaborców odbywało się spokojnie?
Żadna władza nie chce oddać tak po prostu władzy bez jakiegoś zacięcia. Czasami, szczególnie w dużych miastach, bo przecież tam były spore garnizony, skoro wymieniona jest Łódź. Natomiast tu było takiego dramatu wielkiego, ale musimy pamiętać o tym, że powiacy, grupa około 200 powiaków, taka wyszkolona i moralnie taka absolutnie wyedukowana i to najczęściej byli właśnie młodzi ludzie, którzy rozumieli swoją misję i tę chwilę historyczną, która już po raz drugi nieszybko znów mogła się powtórzyć. I oni właśnie na tzw. grupach wieluńskich gdzieś z tyłu za cmentarzem mieli rozdane opaski biało-czerwone i ta grupa tych prawie 200 powiaków kroczyła do centrum miasta, ale halt! Prusacy powiedzieli, że hola hola, to nie tak szybko i nie tak łatwo. Wieluński garnizon znajdował się, przynajmniej dowództwo, dość dużą grupą żołnierzy w budynku, w parku, czy w dawnym zamku, w siedzibie dzisiaj władz samorządowych. Tam wystawiono karabiny i to nie było tak, że my podejdziemy i będziemy tę broń zabierali. Żołnierze pruscy, żołnierze niemieccy dość sprawnie jednak wyczuwali, że no ten czas się kończy. Przecież otrzymywali informacje, wiedzieli, że muszą się wycofywać. Najlepiej, żeby wycofali się z bronią, żeby nie doprowadzano do rozbrojenia żołnierzy niemieckich. Stąd też między innymi zapakowali się na stacji kolejki wąskotorowej, bo to była jedyna linia kolejowa, którą zresztą Niemcy wybudowali w czasie I wojny światowej. I pod Ożarowem zatrzymano pociąg, ostrzelano. Tam zginął jeden ożarowiak, drugi był ciężko ranny. I z tego lasu ożarowskiego pociąg z powrotem wrócił do Wielunia. I tu w Wieluniu prawda jest taka, że ci, którzy byli wcieleni do wojska niemieckiego, nosili więc pruskie mundury, nie wszyscy byli ideowo bardzo związani z cesarzem i tym państwem. Szczególnie wtedy, kiedy już cesarstwo chwiało się i było oczywiste, że wojna chyli się ku końcowi. Na przykład Wielkopolanie, bo przecież to byli poddani cesarza pruskiego, no to oni czasami sami oddawali karabiny, czy Lotaryńczycy, którzy też, jak się okazuje, w naszych zapisach źródłowych, wspomnieniach wieluńskich żołnierzy POW-u, też czasami przekazywali broń i sami uciekali gdzieś tam, żeby już dać sobie spokój z tą wojaczką, która już do niczego nie prowadziła. Ale oczywiście ci bardziej zdyscyplinowani żołnierze nie pozwalali na to, żeby podejść do stacji kolejki wąskotorowej. Było ostrzelanie wzajemne, tylko z tym, że uzbrojenie jednak żołnierzy niemieckich było o wiele silniejsze, gdyż dysponowali między innymi bronią maszynową, karabinami, którymi ostrzelali. Przecież ci młodzi ludzie też nie chcieli tak bezmyślnie tracić życie, chociaż zdarzały się przypadki strat. Jedna z nich, no to Julian Łuczak z Gaszyna, ale takich strat było naprawdę niewiele. Na szczęście, prawda? Dlatego też po próbach rozbrojenia, kiedy powiacy praktycznie bezbronni, z jakimiś pałkami, z jakimiś czasami zdobytymi karabinami, tylko mogli pilotować wzrokiem odchodzących żołnierzy pruskich, to oni już piechotą, tak powiedziałem, nie daliśmy im odjechać pociągiem z załadowanym między innymi produktami, które tutaj stąd chcieli wywieźć, między innymi cukier z wieluńskiej cukrowni, to na nogach odeszli w kierunku Wieruszowa i tam przez Podzamcze przekroczyli granicę. Te dni w okolicach 11 listopada, wiadomo, szczęście wielkie i możemy być pewni, że tak było, ale też taka niepewność, co dalej, jak to będzie wyglądało, tylko z tym, że ci wspomniani ideowcy wiedzieli, że coś się kończy i coś się zaczyna i że teraz musimy my stanąć na wysokości zadania i ci, którzy mieli taki absolutnie hard ducha i głęboką wiarę w to, że musimy zbudować Wojsko Polskie, oni kierowali się na ochotnika do wojska i powstawał, jak wiemy, 27 Pułk Piechoty, którego te podstawowe zręby utworzono w Częstochowie, ale jeden z batalionów powstawał tutaj w Wieluniu. Trzeci batalion, właściwie prawie w całości, złożony był z mieszkańców ówczesnego powiatu wieluńskiego i część drugiego batalionu także. Praszkowianie głównie wstępowali do drugiego, który był powoływany w Częstochowie, natomiast z tej części wieruszowsko-działoszyńsko-lututowsko-wieluńskiej powiacy wstępowali do trzeciego batalionu, który miał swoją siedzibę dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wcześniej stacjonowali żołnierze pruscy, a jeszcze wcześniej, przed 1914 roku, żołnierze rosyjscy, bo w tym budynku, dawnym zamku, była siedziba dowództwa Straży Granicznej i to takie miejsce, można powiedzieć, z punktu widzenia siedziby, trochę militarne. Ten czas bardzo ważny absolutnie był wykorzystany w Wieluniu. Jedynie możemy być dumni z tego, że bez gorących głów nie poddano jakiejś presji na siłowe odebranie tej broni, bo zakończyłoby się dużymi stratami, a tak czy inaczej niepodległość Polska odzyskała i staliśmy się wolnym krajem, wolnym narodem.
Jakie były późniejsze losy żołnierzy właśnie, no przede wszystkim 3. Batalionu Wieluńskiego, można powiedzieć, 27. Pułku Piechoty. Oni walczyli we wszystkich tych konfliktach, które toczyła Rzeczpospolita Polska właśnie w obronie granic po odzyskaniu niepodległości 11 listopada, czy raczej siedzieli tutaj skoszarowani na terenie Wielunia?
Ten czas listopada, grudnia 18 roku to jest okres przede wszystkim walk i w Wielkopolsce i z terenu tych zachodnich rubieży ówczesnego powiatu wieluńskiego, to niektórzy wstępowali oczywiście do powstania wielkopolskiego. Natomiast pewna grupa albo na ochotnika, albo już tak, bo nastąpił też pobór, o tym musimy pamiętać, tych młodych roczników, albo jako poborowi wysłani byli do tak zwanej Galicji Wschodniej, czyli do Lwowa. Tam chcieli najczęściej bronić tego Semper Fidelis, czyli zawsze wiernego Polsce miasta, a byli również tacy ideowcy jak Janek Łączkowski, ten słynny nasz młodociany bohater, bo on miał niespełna 17 lat, kiedy razem z kolegami, a za aprobatą, jak się później okazało, kiedy ten temat badałem rodziców, pojechał najpierw do Częstochowy, z Częstochowy tę grupkę gimnazjalistów, Gimnazjum Realnego imienia Tadeusza Kościuszki, a zarazem harcerzy, przekierowano w większej już grupie pod Lwów i Janek Łączkowski jako ten przedstawiciel, można powiedzieć symbol bardzo młodego pokolenia, tam walczył, niestety zginął pod Pasiekami, dzisiaj to dzielnica Lwowa, do jego śmierci doszło w kwietniu 1919 roku. Inni stacjonowali na przykład na granicy z Prusami, na tej granicy na rzece Prośnie, w Wieruszowie, między innymi to żołnierze chyba 10. Kompanii 27. Pułku Piechoty. Jeden z nich podczas ostrzału artyleryjskiego Wieruszowa zginął, to Tomasz Dziewiecki, pochodzący ze Smukko Wróblewa, też postać bardzo symboliczna, pochowany na wieluńskim cmentarzu. Jego nazwisko i wielu innych powstańców śląskich, ale także żołnierzy wojny bolszewickiej, umieszczone jest na tym naszym wieluńskim cmentarzu parafialnym, na tym pomniku w kształcie piramidy. Tam można te nazwiska doczytać, między innymi właśnie Tomasza Dziewieckiego. Inni skierowani byli do Częstochowy i tam już powoli byli reorganizowani, dozbrajani, ćwiczeni, przeszkalani w obsłudze broni, bo przecież to nie było tak, że ci ludzie jakoś tak już sprawnie nagle byli żołnierzami. W wojsku to zupełnie inaczej wygląda. Twarde poligony, twarda rekrutacja i oczywiście kierowanie w te miejsca, które były najbardziej potrzebujące czy zagrożone tą walką w tym pierwszym okresie, czy przełomu 1918 roku i początku 1919 roku. To ta walka z Ukraińcami, ale już niebawem nastąpił ten konflikt, który był absolutnie z perspektywy czasu, widzimy, że wręcz nieuchronny, czyli z Rosją sowiecką, bo przecież Lenin i inni dowódcy, w tym Stalin, tylko Stalin nie odgrywał jeszcze takiej istotnej roli w tamtym konflikcie, dążyli do tego, żeby przerzucić tę tak zwaną Czerwoną Rewolucję przez Polskę do Berlina, bo tam, czyli na terenie Niemiec, wrzało. Tam rzeczywiście doszło do buntów opartych o tę komunistyczną wizję idealnego świata. I oczywiście postawa Józefa Piłsudskiego, niedługo później już marszałka, była jak najbardziej właściwa. Zdawał sobie z tego sprawę, że jeżeli nie dojdzie do, tak na dobrą sprawę, do wyprzedzającego uderzenia, to możemy być zaskoczeni i to my wtedy będziemy bronili się na naszym terenie. A tak polskie jednostki wysuwane na rubieża wschodnie, one od samego początku bezpardonowo powstrzymywały bolszewików. Było to skuteczne do momentu, kiedy wojska sowieckie nie przerwały naszego pierścienia, kiedy nie uderzyły prostej linii na Warszawę, ale wówczas ta strategia, jaka była rozpisana, tak można powiedzieć, czy zaproponowana przez generała Tadeusza Rozwadowskiego, absolutnie wybitnego polskiego dowódcę, który szlify swoje zdobywał w armii austriackiej, tę, tak powiem, wizję obrony Warszawy podsunął Józefowi Piłsudskiemu, który zatwierdził, tak, no bo jako wódz przecież to on złożył podpis pod dokumentem takiej obrony stolicy i to uderzenie znad rzeki Wieprz w bok Rosjan atakujących, nacierających praktycznie już na przedpola Warszawy było skuteczne. Wtedy armia sowiecka przesunięta, no, rozbita, cofnęła się do tyłu. To już wyprzedzamy tak troszeczkę tę historię do przodu, bo jesteśmy w 1920 roku, prawda? To słynne lipcowe i sierpniowe dni, ale jakże ważne, jakże krwawe, bo tam na przedpolach Warszawy udało się powstrzymać rzeczywiście to, co mogło doprowadzić do upadku absolutnie niepodległości ojczyzny.
A warto pamiętać, że ta zachodnia granica w okolicach właśnie Wielunia, Praszki też nie była spokojna. Co jakiś czas wybuchały powstania na Śląsku, gdzie też mieszkańcy tutaj naszego regionu pomagali, aktywnie brali udział w tych powstaniach.
To prawda. Właściwie prawie w każdym powstaniu pomoc stąd nadchodziła. W pierwszym, czyli w 19 roku może nie tyle zbrojna w sposób bezpośredni, ale na pewno bardzo mocno materialna. Zbierano pieniądze dla Ślązaków we wszystkich szkołach, we wszystkich parafiach. Wspierano również takim duchem. Zapraszano Ślązaków, którzy tutaj przychodzili do Praszki czy do Wielunia, żeby podtrzymywać wszystkich tych na duchu, którzy o Polsce myśleli, którzy dążyli do tego, żeby część Śląska włączyć w granice II Rzeczypospolitej. Oczywiście był to proces bardzo skomplikowany, trudny, bo po pierwsze byliśmy zmocowani wojną z Rosją sowiecką. Nie mogliśmy też w sposób taki namacalny, bezpośredni wysłać oddziałów wojska polskiego. Byłaby to prowokacja i tak alianci, rządy francuskie, włoskie i brytyjskie postrzegałyby, więc nawet ci, którzy wstępowali jako żołnierze do oddziałów powstańczych, z reguły oni byli uważani jako ci, którzy na własną rękę przenikali do powstania, ale to oczywiście były dyrektywy dowódców, że ci, którzy albo znali ten teren, albo byli potrzebni ze względu na jakieś umiejętności, byli włączani ze struktur stricto Wojska Polskiego i przyłączani do oddziałów śląskich. Tak, rzeczywiście takie ślady mamy i to nie były sporadyczne przypadki. Natomiast udział żołnierzy Wojska Polskiego też nie jako siła regularna, ale jako powstańcy oddelegowani do oddziałów, to na pewno 1921 rok. I w ciągu tych trzech lat, bo pamiętamy o tym, że wybuchły trzy powstania, w każdym roku kolejne, w Praszce znajdował się, nazwijmy umownie, taki malutki szpitalik, gdzie leczono z ran powstańców albo z innych chorób, bo tamten czas to również czas przede wszystkim bardzo słabej pomocy medycznej. To czas chorób, które były przenoszone jak gdyby z automatu, takie jak dur brzuszny, czerwonka. Wcześniej jeszcze w czasie I wojny światowej ta słynna grypa nazywana Hiszpanką, więc żołnierze, czy w tym przypadku powstańcy, także chorowali. Tych, którzy byli ciężej ranni, przewożono do szpitala w Wieluniu, bo to już był taki jak nowy czas profesjonalny szpital. Ci, którzy byli chorzy na choroby zakaźne, dostarczani byli do Wielunia i i oni z kolei byli odizolowani i byli w tak zwanym szpitalu zakaźnym. Tak jak wspomniałem wcześniej, na wieluńskim cmentarzu, na nagrobku, na tej piramidzie znajduje się długa lista powstańców i żołnierzy i wśród nich właśnie także ci, którzy umarli w wyniku chorób. Udział więc społeczeństwa ziemi wieluńskiej w powstaniach absolutnie był nie do przecenienia i o tym też należy pamiętać, że ta pomoc również fizyczna, w tym ze strony Związku Strzeleckiego, który kształtował się w 1921 roku, którego członkowie też wstępowali do powstania, szczególnie z okolic Praszki, Przedmościa, Rudnik, była bardzo widoczna i odnajdujemy ją w materiałach historycznych.
Tutaj mówimy cały czas o działalności, o tworzeniu formacji wojskowych po 18 roku czy w 18 roku. A jak wyglądał ten 1918 rok, jeżeli chodzi o administrację cywilną? Kto to tworzył? Jak wyglądała ta pierwsza struktura zarządzająca powiatem wieluńskim czy samym Wieluniem?
Musimy pamiętać o tym, że chociaż nasz teren, ziemia wieluńska, to dawny zabór rosyjski, to jednak w 1915 roku Niemcy troszeczkę podzielili tenże obszar i jak Państwo pewnie wiecie, część zawartą, czyli część wschodnia trafiła w ręce Austriaków. Natomiast od Warty bardziej na zachód była to część pruska, niemiecka, dokładnie. To nie spowodowało jakichś reperkusji administracyjnych, bo to był zbyt krótki okres. Natomiast już w 18 roku należało bardzo sprawnie powołać struktury wszelakie, począwszy od wybrania szefa powiatu. Został nim komisarz rządowy. No, w domyśle oczywiście starosta, tylko ta funkcja, ta godność wtedy nie była tak określana. Był nim ziemianin ze Skomlina, Ignacy Bąkowski, postać absolutnie bardzo ważna, podwójnie ważna, dlatego że był on działaczem Polskiej Organizacji Wojskowej, bardzo zaangażowanym w działania związane z pomocą taką, może nie bezpośrednio fizyczną, ale na pewno bardzo materialną. Dowodem chociażby na to jest fakt, że w okolicach Skomlina, w Gryślaka w 1917 roku doszło do takich dużych manewrów Polskiej Organizacji Wojskowej, bo Niemcy przez jakiś tam czas przymykali oko na takie, nazwijmy umownie, zbiórki wojskowe polskie, bo uważali, że może wykorzystają tych żołnierzy, tak zwany polnisze Wehrmacht, ale potem kiedy się okazało, że odmówiono gremialnego wstępowania, no to Niemcy przyjęli też inną postawę i absolutnie zabronili, bo czuli, że po coś się przygotowują ci młodzi ludzie, po coś się szkolą z tak zwanymi karabinami, bo czasami te karabiny były po prostu wykonane z desek, imitowały, ale musztra jak najbardziej i pewne elementy wyszkolenia były prowadzone i podczas tych manewrów na przykład Ignacy Bąkowski dostarczał żywność i wspierał materialnie, żeby te dziesiątki młodych ludzi dobrze się kształciło. A drugi aspekt w kontekście tej rodziny Bąkowskiej to fakt, że dwóch synów też było pełwiakami. Też jako jedni z pierwszych stanęli z bronią do walki. Jeden z nich, niestety, Konrad Bąkowski, ułan, brat Józef także był ułanem. No tenże wspomniany pierwszy Konrad zginął koło Lwowa pod Żółtańcami w czasie boju z nacierającymi wojskami konnymi, prącymi w głąb kraju. Także postać Bąkowskiego jest bardzo ważna, o tym nazwisku pamiętajmy. I te struktury samorządowe od samego początku już były dosyć czytelne. To nie było tak, że to była jakaś czarna czy biała plama i nikt nie wiedział, o co chodzi. Były powołane poszczególne wydziały w starostwie. Oczywiście Urząd Miejski działał niezmiennie, bo przed wojną w okresie rosyjskim czy pruskim urzędy funkcjonowały, natomiast nie starostwa w takim wydaniu nowoczesnym, więc powołanie starostw było sprawą oczywistą. Wydziałów, między innymi policji czy wydziału powiatowej komendy uzupełnień. Ten schemat był bardzo czytelny i on jest widoczny w materiałach archiwalnych, które są zachowane. I wiele z tych postaci, jak na przykład podpułkownik Tadeusz Świderski, który początkowo tworzył zręby polskiej milicji, bo tak przez krótki czas nazywano te służby, czyli policji, później stał się dowódcą 27 Pułku Piechoty, czyli bardzo dużej jednostki wojskowej i to on przez wiele miesięcy tą jednostką dowodził na wschodzie w czasie bojów z wojskami sowieckimi. Mamy więc postaci, które są upamiętnione i o których powinniśmy pamiętać w kontekście tradycji niepodległości i tego czasu 1918-1921.
A ślady materialne mamy w tej chwili chociażby na cmentarzu w postaci mogił, niejednokrotnie kawalerów Virtuti Militari, którzy to odznaczenie mogli mogli zdobyć za niezwykle bohaterskie walki, czyny odniesione w boju, nie w czasie pokoju, czy chociażby na tablicach różnych upamiętniających tychże żołnierzy, czy osoby powstańców poległych, czy rannych w czasie działań właśnie tych związanych z odzyskaniem niepodległości.
Absolutnie. Tych kawalerów Orderu Virtuti Militari z terenu naszego powiatu było kilkudziesięciu. Przyznanie takiego dowodu wyjątkowego męstwa, znaczy każdy chciałby mieć krzyż Virtuti Militari, tylko nie chciałby przeżyć tego, co przeżyli ci żołnierze w tamtym czasie, bo to niejednokrotnie wiązało się z przeogromnym ryzykiem, na pewno z bardzo dużym szczęściem, bo tak możemy mówić o tych, którzy biorą udział bezpośrednio w walce, bo to są chwile, to są czasami ułamki sekund, kiedy albo się wychodzi z opresji, albo w tym boju, mówiąc już tak kolokwialnie, pada i oddaje życie za ojczyznę. Wśród nich byli mieszkańcy praktycznie każdej miejscowości i te groby rozsiane są w przeróżnych miejscach. Niestety najwięcej grobów jest tych, które są nieupamiętnione gdzieś na obecnie dzisiejszej Ukrainie, czy Białorusi, czy nawet Litwie. Te groby są najczęściej już splantowane. Tych świadectw w dokumentach mamy dosyć dużo, ale na wiele grobów nie jesteśmy w stanie dotrzeć, bo po prostu ich nie ma. Natomiast przetrwała pamięć i to jest bardzo ważne, że w ostatnich dekadach w wielu miejscowościach są fundowane tablice pamięci poświęcone żołnierzom. Albo tym, którzy polegli, albo także tym, którzy brali udział w walkach. Taką tablicę między innymi jako pierwszą wspomnieliśmy w Wieluniu w 2010 roku, która upamiętniała właśnie tych żołnierzy z tamtego czasu. Ale kolejne powstawały w różnych miejscowościach i na terenie gminy Biała, ale także na terenie gminy Łubnice. A teraz dosłownie 11 listopada będzie odsłonięta kolejna tablica poświęcona 34 żołnierzom, którzy zginęli w walce z Rosją sowiecką. Ale także jest jedna z tablic, na przykład w Kurowie, która też w ostatnich latach była odsłonięta. Ta pamięć na szczęście wróciła, no bo w okresie PRL-u o tych, którzy walczyli z wojskiem sowieckim, z wojskiem komunistycznym, nie mówiono, nie wolno było wręcz mówić. Dlatego też rodziny swoje ślady, swoją pamięć przechowywały gdzieś tam w szufladach, w albumach i kiedy my jako muzealnicy tworzymy kolejne wystawy i kolejne wydarzenia, czy pasjonaci historii dociekają do tej pamięci, to już najczęściej wnukowie albo prawnukowie wyciągają jakieś zdjęcia i opowiadają to, co jeszcze pamiętają, albo to, co dla nas jest bardzo ważne, jest zapisane gdzieś tam na odwrocie fotografii ręką tego żołnierza, któremu udało się przeżyć, albo temu jeszcze bardziej szczęśliwemu, któremu udało się otrzymać jakieś odznaczenie, no najlepiej krzyż Virtuti, ale także krzyż waleczny, który był też bardzo ważnym odznaczeniem, też za szczególne męstwo, a tych oznaczonych właśnie tym drugim krzyżem to już były absolutnie dziesiątki z terenu ówczesnego powiatu. Żeby otrzymać krzyż waleczny, to nie tylko było się na wojnie, ale trzeba było wykonać ważne zadanie, które ratowało życie jednostce czy po prostu koledze.
Ja pozwolę się tylko nie zgodzić z tym faktem, że tablica pierwsza była odsłonięta bodajże w 2010 roku, ponieważ już w latach 20. chyba w ówczesnym liceum ogólnokształcącym, które jeszcze się nie nazywało, w tej chwili nazywa się Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki, już uczniowie i nauczyciele ufundowali tablicę, która trwa do dzisiaj w murach szkoły, z różnymi perypetiami w czasie chociażby II wojny światowej, poświęcona właśnie tym bohaterskim uczniom, nauczycielom, którzy oddali życie w czasie walk o niepodległość w obronie polskich granic i tworzenia Polski właśnie w tych latach 18-21.
Absolutnie tak. Tak, bo w okresie międzywojennym o tę pamięć dbano i właściwie w każdej gminie powstały takie tablice upamiętniające tych żołnierzy. Dokładnie tym uczniom poświęcono tablice, ale tych tablic było dużo więcej. W Wieluniu były dwie tablice, jedna, trzy, bo to jest jedna z nich. Ta największa, można powiedzieć, znajdowała się na ratuszu wieluńskim, z lewej strony głównego wejścia, ale niestety zniszczona przez Niemców wkraczających do Wielunia w 1939 roku. Druga upamiętniała legionistów wieluńskich, którzy walczyli w ramach legionów pierwszowojennych Józefa Piłsudskiego, czyli te słynne brygady Piłsudskiego. Tablica była umieszczona na budynku powiatowej komendy uzupełnień, czyli na budynku popijarskim przy Starym Rynku, który zresztą w latach 30. otrzymał nazwę Plac Legionów. To wówczas i odsłonięto tablicę i Staremu Rynkowi nadano to imię. Tak jak już mówimy, te tablice przed wojną wojną powstawały i w Osjakowie. Rzekłem, że będzie odsłaniana, ale ona nawiązuje do tablicy tej też zniszczonej niestety przez okupantów niemieckich na początku września 1939 roku, a znajdowała się na zewnątrz zniszczonego, spalonego, zburzonego budynku urzędu gminy w Osjakowie. Ta pamięć więc jest zachowana, tylko z tym, że tamtych tablic, tych oryginalnych, zachowało się no niestety nie za dużo. Aczkolwiek na szczęście te przede wszystkim metalowe są do dzisiaj pielęgnowane w Mokrzku, w Czarnożyłach, czy chociażby ostatnio odnaleziona, co ciekawe, na terenie gminy Pątnów i ta przedwojenna tablica też w przyszłym roku, jak deklaruje pan wójt, pan Jacek Olczyk, będzie uroczyście odsłonięta. Tak więc ta pamięć przedwojenna, ona była absolutnie bardzo ważna. Tutaj mówiąc o tym, że tablica powstała w 2010 roku, naturalnie mamy na myśli ten czas po tym okresie, kiedy nawet jeżeli tablice były zachowane, to one nie mogły być eksponowane, tylko musiały być gdzieś przetrzymywane, jak ten przykład odnalezionej w tym roku, przekazanej do gminy w Pątnowie tablicy tamtych bohaterów. Także mówimy o pewnej tradycji i co dla mnie jest bardzo ważne, że kiedy nazwiska pojawiają się na tablicach, to niejednokrotnie dzwonią, piszą, czy po prostu zatrzymują gdzieś na ulicy. Mieszkańcy mówią: tak, to mój jakiś tam przodek, albo to mojego sąsiada, jakiś tam brat. To jest bardzo ważne, że osoby, że rodziny identyfikują się z tą przeszłością, bo o przeszłości pomimo wszystko też chcemy pamiętać. Naturalnie ważne jest to, co przed nami, to, co będziemy mogli zrealizować, ale bez tak zwanych korzeni, no niestety drzewo nie będzie mogło dalej rosnąć, bo uschnie. Więc my musimy o tę pamięć dbać, pielęgnować, to tak zwane drzewko podlewać, żebyśmy byli coraz silniejsi, coraz mocniejsi. Mówimy tu oczywiście tylko o tym wąskim okresie dziejów i postawy naszych rodaków sprzed mniej więcej 100 lat. Ale przecież te inne czasy też były bardzo trudne, bo powstanie styczniowe, już niby tak bardzo odległe, ale jednak tak pięknie pielęgnowane przez historyków, przez regionalistów, przez grupy rekonstrukcyjne, czy okres września 1939, czy generalnie całej II wojny światowej. To jest naszym obowiązkiem, szczególnie nas, muzealników, żebyśmy tę pamięć przenosili i przekazywali Państwu jako słuchaczom, jako widzom naszego muzeum, jako tym, którzy czasami spacerując po ulicach miasta widzą jakieś nazwisko, jakiegoś patrona i zastanawiają się, jak kto to był, a dlaczego na przykład nazwa Plac Legionów, skąd ona się wzięła. I już Państwo wiecie, że to 1930 rok, czyli czasy przedwojenne, wtedy ta nazwa już funkcjonowała i upamiętniała polskich legionistów pochodzących z Wielunia i z okolic.
W ten sposób przechodzimy do współczesności i do tego, co dzieje się w tej chwili w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, w momencie, kiedy troszeczkę cichną informacje o wystawach, wernisażach, finisażach, kończą się różnego rodzaju projekty, które mogliśmy oglądać. To oczywiście ta działalność cały czas trwa, różnego rodzaju wystawy są, ale muzeum też funkcjonuje nie tylko w tym zakresie na zewnątrz. Też dużo rzeczy dzieje się wewnątrz i o to chciałem zapytać.
Tak, coś się kończy, coś się zaczyna, a coś się jeszcze nie skończyło, a coś już się zaczęło. Czyli cały czas, do której instytucji byśmy nie zerknęli, czy zakładu pracy, to jest po prostu proces. I oczywiście są okresy, kiedy o czymś się mówi więcej, mniej, patrz wystawy bądź koncerty, ale tu jeżeli koncert się odbył, to nie tak, że my siedzimy cicho, tylko już myślimy o kolejnym wydarzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o taką rzeczywiście żmudną pracę, bo to jest praca jednak w dość dużym stopniu badawcza, czyli ona wymaga analizy, wymaga pozastanawiania się, wymaga czasu i tu już Państwu dopowiem, że to nie jest praca, którą wykonujemy w ciągu 8 godzin, że muzealnicy to zdecydowanie pasjonaci, którzy swoją pracę zabierają do domu i w wolnym czasie też myślą o tej pracy, myślą o tym, co możemy jeszcze odkryć, jaki artykuł napisać, jak lepiej opisać postać dane wydarzenie, jak oczywiście lepiej zorganizować również wystawę, żeby ona była głębsza i przede wszystkim bardziej ciekawa. Ważne jest to, że pielęgnujemy przedmioty, ale nie po to, żeby one tylko stały smutnie na półce i były odkurzane, ale żeby one opowiadały historię. Dlatego też coraz częściej wykonujemy także kopie różnych obiektów. Jak młode pokolenie do nas przychodzi i są określone zajęcia, bardzo często dajemy do ręki dany przedmiot w zależności od danego zagadnienia, o którym opowiadamy. I chcemy, żeby te przedmioty, nawet w oryginale, które zawierzamy na chwilę do dłoni młodego widza, one wywarły zaciekawienie, bo taką rolą jest rola muzealników, czy generalnie muzeów. My mamy oczywiście nauczać, ale my nie jesteśmy w stanie nauczyć w ciągu wizyty godzinnej w muzeum. My mamy zaciekawić, my mamy pokazać, my mamy otworzyć wyobraźnię, my mamy pokazać to, co na tym naszym małym wieluńskim poletku jest ciekawego, to, co jest może mało znanego, ale tak jak chociażby w czasie ostatniego projektu, kiedy opowiadaliśmy o człowieku mniej znanym, ale jak się okazało, co sami licealiści przyznali, prawie bohaterze swojej epoki. Mam tu na myśli Bohdana Pilarskiego, który mieszkał pod Bolesławcem, był muzykologiem, postacią absolutnie ponadczasową, tak nawet mogę powiedzieć, ale równocześnie bardzo normalną i bardzo przeciętną, bo oprócz tego, że bywał na wielkich salonach, przez dwie kadencje pełnił funkcję posła do Sejmu Rzeczpospolitej, to także był hodowcą owiec i bukatów. Więc taka skomplikowana postać, ale jakże barwna, jakże ciekawa, znająca kilka języków, pięknie opowiadająca o muzyce klasycznej, bo to dzięki Bohdanowi Pilarskiemu możemy organizować kolejne koncerty. W takim oto sensie, że on zaszczepił w Wieluniu, w okolicach, ale także w Antoninie chociażby, czy w Wieruszowie, taką tradycję słuchania muzyki klasycznej. Zachęcał do tego i my też namawiamy do tego, żebyśmy tę trochę trudniejszą muzykę próbowali posłuchać. Ona czasami jest łatwa, no bo niektóre utwory są bardzo przyjemne i bardzo wpadają do ucha, ale warto, żeby ją lepiej zrozumieć, to stąd nasze koncerty, które organizujemy, także w dworze naszym ożarowskim, jak chociażby 3 grudnia, oczywiście niedziela i naturalnie godzina 17, jak zwykle już zapraszam na kolejny koncert w części wokalnej, w części instrumentalny. Warto będzie przyjechać, żeby się skonfrontować z taką muzyką. Ona jest przepiękna, warto o niej pamiętać i pamiętać o takich postaciach jak Bohdan Pilarski.
Ale to nie jedyny cykl, który funkcjonuje, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Teraz przystąpiliście do, można powiedzieć, kolejnego, troszeczkę z innej branży niż muzyka, ale też cyklu. Też będą spotkania, też regularnie i też o 17.
Tych cykli mamy sporo różnych. To są setki uczestników naszych wydarzeń, takich jak właśnie te cykliczne, chociażby konkursy, na przykład na drzewo genealogiczne. To tyle mówimy o takiej pamięci, to dziesiątki prac, z reguły około 60-80 prac w każdym roku, zawsze wiosną dociera i sprawdzamy, i oceniamy, i fundujemy nagrody oczywiście, ale nawet taki na pozór banalny rajd rowerowy, a było już chyba 7 albo 8, wtedy jeździmy z grupą dziesiątek osób, cyklistów, po ziemi wieluńskiej, dojeżdżamy w różne miejsca i zwiedzamy wspólnie i przebywamy, odkrywamy piękno tego terenu, ale też opowiadamy w ramach różnych zajęć, można nazwać je cyklami. W tym przypadku uruchomiliśmy spotkania o nazwie Porozmawiajmy o sztuce. Co miesiąc będziemy spotykali się w muzeum, jesteśmy już po takim pierwszym wydarzeniu. Dzięki Państwu na pewno osoba, która wygłosiła pierwszy wykład, to jest pan profesor Zygmunt Laskowski, tak na marginesie Wieluniak z urodzenia, który jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, opowiadał o sztuce, także swojej pasji, bardzo otworzył się na to, jak on przeżywał sztukę jako człowiek bardzo wrażliwy, ale równocześnie jak on widzi perspektywę młodych ludzi, bo kiedyś profesora także zaprosiliśmy na spotkanie w ramach Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego, to też jeden z takich, można powiedzieć, cykli i profesor spotkał się i z dziećmi, i z ich rodzicami i był pod wrażeniem kilkoro z nich, bo stwierdził, że potencjał bardzo duży, jeżeli chodzi właśnie o umiejętności wyrażenia artystycznego. Tak więc w ten sposób pragniemy, zapraszając w różny sposób i różne grupy ludzi, zainteresować, nie oczekując tylko tego, że widz do nas przyjdzie bądź nie. My wychodzimy do widza, wychodzimy coraz częściej na zewnątrz, organizując także wystawy przecież plenerowe i czasami koncerty plenerowe, jak chociażby przed Kościołem Pobernardyńskim, czyli Kościołem Poewangelickim, czy nawet na Placu Legionów. To też nasze działania, które są dla nas ważne i w miarę możliwości i oczywiście środków jesteśmy w stanie Państwa, mam nadzieję, zainteresować, ale też badać cały czas, badać to również, co zawarte jest pod ziemią. Teraz jesteśmy też przed taką kolejną odsłoną.
Jak wyglądają sprawy związane już z siedzibą muzeum, która się ostatnio powiększyła, o kościół, były kościół ewangelicki. Jak tam wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego budynku, plan Panny i na jego wykorzystanie. Jak to wygląda?
Pytanie związane z Kościołem jest rzeczywiście ważne, dlatego że po pierwsze, tak jak powiedziałem, ratujemy pamięć, także tą materialną, także pamięć związaną z samym obiektem w postaci murów, ale również osobami, które albo fundowały, albo przebywały w tych przestrzeniach. Jeżeli mówimy bardzo konkretnie o kościele pobernardyńskim, czy ostatnio poewangelickim, czy siedzibie muzeum, to jest to jeden dawny zespół. Zespół sióstr zakonnych bernardynek, a ufundowany był ponad 400 lat temu przez Annę Koniecpolską, Herbu Pobóg, żonę wojewody sieradzkiej, a zarazem matkę hetmana wielkiego Stanisława Koniecpolskiego. Postaci absolutnie bardzo ważnej, takiej można powiedzieć podręcznikowej. Te obiekty po perypetiach przeróżnych, bardzo trudnych, na szczęście są ocalone. Budynek muzeum spełnia swoją rolę, jest to piękny obiekt, znajduje się absolutnie podobnie jak kościół. W centrum miasta jest odnowiony, dobrze utrzymany, stanowi zawsze zaciekawienie osób, które wchodzą do tego głównego budynku, ale on przeżył też dramat. I dramat ten, który związany był z odejściem sióstr bernardynek na początku XIX wieku z tych dwóch obiektów, z klasztoru i z kościoła, ale później, kiedy klasztor pełnił różne funkcje, no to stał się między innymi siedzibą manufaktury produkującej tkaniny, przez pewien czas był nawet młyn w tym dawnym klasztorze i krótko koszary wojskowe, ale niestety, podobnie jak kościół, który od początku XIX wieku należał już do parafii ewangelicko-augsburskiej, zupełnie te dwie budowle wypaliły się na początku września 1939 roku. Tak na dobrą sprawę pozostały mury, które trzeba było ratować, odbudowywać, zabezpieczać przede wszystkim przed zniszczeniem. Budynek muzeum szybko znalazł właściciela, a stała się nim firma stolarska, która właściwie kontynuowała to, co rozpoczęli okupanci niemieccy, bo tam właśnie oni założyli stolarnię, w której produkowano skrzynia na amunicję albo polowe łóżka wojskowe. Po wojnie do 1959 roku też była stolarnia imienia Stefana Okrzei, która w wyniku pożaru przestała funkcjonować i właściwie kilka lat później rozpoczęto proces rewitalizacji i dzięki zaangażowaniu m.in. pana Tadeusza Olejnika czy konserwatora zabytków z Łodzi, ten obiekt doprowadzono do takiego stanu, jak wygląda mniej więcej dzisiaj. Natomiast kościół należał do parafii ewangelickiej, tak jak powiedziałem, ale niestety zniszczony w wyniku wielkiego pożaru, uległ zawaleniu. Co prawda Niemcy odtworzyli w latach 40, 41, 43 i strop, i dach, więźbę dachową, która całkowicie uległa zniszczeniu, ale zrobiono to dosyć słabo, nie zrobiono to zgodnie ze sztuką, bo na przykład część stropu zawalonego odtworzono tylko w formie wydeskowanej, zamiast odtworzyć go zgodnie z klasyką w formie ceglanej. I dzisiaj, kiedy na szczęście gmina Wieluń, władze miasta przy poparciu radnych miejskich zdecydowali się na wykupienie kościoła, gromadzimy środki, próbujemy pozyskiwać kolejne pieniądze, bo pierwsze już są pozyskane, ale kolejne, które będą miały na celu doprowadzenie tej budowli kościelnej do stanu takiego, który pozwoliłby na to, żeby muzeum w przyszłości mogło tam funkcjonować. I pierwsze prace są prowadzone, to są wstępne prace mające na celu ekspertyzę stanu budynku, stanu muru, stanu więźby odtworzonej w czasie II wojny światowej i już pierwsza wiedza na ten temat przez pana Waldemara Golca, który pilotuje jako archeolog muzealny te prace, jest potwierdzeniem tego, co wcześniej różni autorzy pisali na temat historii tej budowli, ale także tego, że poziom gruntu podniósł się znacząco w całym mieście i to jest duża różnica poziomu, bo dochodzimy dopiero obniżając się stopniowo w dół do tego właściwego poziomu, na jakim znajdowało się pierwotne wejście do budowli kościelnej. Także to są takie historie naprawdę niezwykle ciekawe i mamy nadzieję, że przede wszystkim dzięki pracom eksperckim pracowników Politechniki Śląskiej, tutaj pod czujnym okiem profesora Kubicy i doktora Brola, te prace na zlecenie gminy Wieluń będą przedstawiały stan tej budowli i będziemy mogli przygotować kolejne projekty, dzięki którym już wówczas dokładnie będziemy widzieli, na co te pieniądze mają być przeznaczone, co należy wzmocnić, co może, które fragmenty wieśmy dachowej mogą pozostać, tak żebyśmy mogli w jakiś, mam nadzieję, nie bardzo odległym czasie rozpocząć pracę i doprowadzić je do końca szczęśliwie, żebyśmy właśnie Państwu jako mieszkańcom miasta czy regionu pokazać tę absolutnie jedną z najważniejszych zabudów zabytkowych miasta Wielunia i odkryć jeszcze bardziej piękne planty wieluńskie tutaj od strony ulicy Kopernika, a to, co mnie najbardziej cieszy, to zachować piękne starodrzewie, jakie jest na placu kościelnym na dziedzińcu, bo tam mamy i kasztanowca, i wiąza, a także metasekwoję chińską, która dostojnie wybujała już na jakieś pewnie 30 metrów w górę. Także zakątek absolutnie niezwykle ciekawy, tylko musimy włożyć dużo starań, dużo zabiegów, beneficjent środków, jakim jest gmina Wieluń, właściciel na ten moment zarówno budynku kościelnego, jak i plebanii wspólnie. Myślę, że te prace będą powoli, acz systematycznie prowadzone z sukcesem dla wszystkich, którzy będą chcieli korzystać z tych budynków i z doposażeniem obiektu poprzez windę dla osób z dysfunkcją ruchu, bo oczywiście osoby niepełnosprawne ruchowo mają teraz ogromny problem skorzystania z tego, myślę, ważnego, ciekawego miejsca, a przecież tak nasączonego różnymi schodkami i schodami, że ta bariera bardzo przeszkadza osobom, które mają problemy ruchowe.
A jaki jest pomysł na wykorzystanie już docelowo takiego budynku, jakim jest budynek pokościelny przez muzeum, czy właśnie wspominany, a też bardzo ciekawy obiekt w postaci domu parafialnego?
Sprawa jest oczywista. Samo wnętrze, sama przestrzeń kościelna będzie zarówno wystawiennicza, jak i konferencyjna i naturalnie koncertowa, bo przecież akustyka w takich wnętrzach jest bardzo dobra. Sala, którą dysponujemy, jest salą małą. Wieluń, jak się okazuje, zresztą widzicie Państwo, jest zainteresowany rozwojem kultury. Sporo wydarzeń, które mają miejsce na terenie miasta, są nasączone na szczęście widzami. Potrzebujemy też dużej sali wystawienniczej do większych wystaw, żeby pokazać coraz lepsze wystawy, coraz bardziej profesjonalne, ale także niejednokrotnie zapraszamy na konferencje, które też są istotne z punktu widzenia mówienia o, tak dzisiaj, mówimy o przeszłości, mówimy o pewnych działaniach, żeby właśnie Państwu pokazywać to, co Wieluń przez setki lat swojego funkcjonowania osiągnął, a przecież początki Wielunia to aż XIII wiek. O tej przestrzeni chcemy mówić i przede wszystkim dokonać badań archeologicznych, historycznych, żeby być może nawet odnaleźć prochy fundatorki Anny Końspolskiej. Gdyby to się stało, a krypty grobowe są pod kościołem, to na pewno mielibyśmy wielką satysfakcję z tego, że dołożyliśmy cegiełkę do pamięci historycznej. Budynek dawnej plebanii jest obiektem, który stopniowo był rozbudowywany. Kiedyś dobudowano piętro. Jest to też obiekt bardzo stary, bo pierwotnie, kiedy wybudowano zespół klasztorny, pełnił funkcję siedziby dla kapelana, czyli dla duchownego, który związany był z klasztorem, bernardynek. Jest to obiekt, w którym musimy pamiętać o tym, że przebywały dwie ważne dla historii miasta rodziny. Rodzina przede wszystkim pastora Henryka Wenta i rodzina organisty, a zarazem nauczyciela pana Wita. Te dwie rodziny wpisały się absolutnie w krajobraz i w historię miasta Wielunia. W przypadku pastora Wenta trzeba pamiętać o tym, że to był ten człowiek, który nie wyraził zgody na podpisanie żadnych list niemieckich, kiedy już jego związani, że tak powiem, narodowościowo żołnierze wkroczyli do Wielunia, bo przecież korzenie pastora Wenta to korzenie niemieckie, ale on nie poddał się presji. Wolał być wyrzucony wraz z rodziną z tego domu parafialnego. Zamieszkał w generalnej guberni, konkretnie w Warszawie, a trójka jego dzieci brało udział w powstaniu warszawskim. Jedna z córek zginęła wówczas w 1944 roku. Więc moim zamierzeniem jest upamiętnienie tej rodziny i ewangelików właśnie w tym budynku plebanii małą wystawą, która da też pogląd o historii tej gminy religijnej, żebyśmy też pamiętali, żebyśmy nie spychali gdzieś tam do lamusa i w zapomnienie. Tym bardziej, że o pastorze mówi chociażby ulica, która jest na terenie miasta Wielunia. Jest to postać bardzo ważna z punktu widzenia historii i o tej postaci też musimy pamiętać. Także po odnowieniu, w jakimś jeszcze naturalnie niezadeklarowanym przeze mnie czasie tychże obiektów, na pewno będziemy mogli wszyscy z tych obiektów korzystać, do czego też namawiam również w formule dotychczasowej. Serdecznie zapraszam do muzeum.
Na pewno o tym, co się tam będzie działo, to będzie bardzo ciekawy, bardzo okres intensywny badań archeologicznych i myślę, że znalezisk też, bo ścisłe centrum miasta, okolice kościoła, nawet zwykłe zwykły dół na śmieci potrafi przywieźć skarby z naszego punktu widzenia. To będziemy na bieżąco relacjonować. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.